trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Trwa najcięższy kryzys humanitarny u granic Europy od II wojny światowej. Każdego dnia setki imigrantów z Afryki Północnej usiłuje dostać się na nasz kontynent. Wielu z nich ginie w cieśninie sycylijskiej. Trwa niekończąca się fala napływających do Europy emigrantów. Zaczyna reagować Unia Europejska, ale także i my zaczynamy zastanawiać się, co możemy zrobić, aby ci, którzy uciekają, mogli znaleźć swój drugi dom. Drogą morską przeprawiło się do Europy ponad 36 tysięcy ludzi. Z tego ponad 1,5 tysiąca utonęło. I choć Europa ze zrozumiałych względów nie może przyjąć wszystkich chętnych, to Parlament Unii Europejskiej, choć tak późno, to mimo wszystko podejmuje decyzję o równomiernym rozmieszczeniu imigrantów w poszczególnych krajach. Jednak jak się okazuje, Polacy pytani o to, czy dobrze jest mieć za sąsiadów cudzoziemców o odmiennej kulturze i tradycji mieszkających na stałe legalnie, odpowiadają. Blisko połowa przychyla się do tego poglądu. Ponad 1/4 wyraża sprzeciw. Co piąta osoba nie ma zdania. A papież Franciszek, odwiedzając w lipcu 2013 roku wyspę Lampedusa, powie tak: ci nasi bracia i siostry starali się u miejsca dla siebie i dla swoich rodzin, ale znaleźli śmierć. Ileż razy ci, którzy szukają takiego miejsca, nie znajdują zrozumienia, gościny i solidarności. Witamy Państwa w audycji grupy radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia Trudne Sprawy, a dzisiaj temat, czy imigranci znajdą w Polsce swój dom. Witam Państwa ksiądz Jerzy Babiak, także Patrycja.
Szczęść Boże.
I Karolina.
Szczęść Boże.
W tej audycji wiele ciekawych głosów. Między innymi wyjątkowy wywiad z Emanuelem, imigrantem z Gany, który opowie o tym, jak wyruszył z zachodniej Afryki przez Saharę, dotarł do Libii, a potem drogą morską do Europy. Będziemy także gościli ekspertów i będzie sonda uliczna. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także przypominamy o sondzie, która trwa na stronie Radia Rodzina. Tam możemy powiedzieć tak bądź nie, wyrażając swój pogląd, czy imigranci znajdą w Polsce swój dom. A Mela Koteluk w utworze Migracje zaśpiewa: ptaki lecą za morze, ciasno kluczem spętane. Przezwyciężają opór, przezwyciężają ciebie. Migrują, imigrują.
Wieść. Odwołano we
20 czerwca będziemy obchodzić Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Problem uchodźców, emigrantów i imigrantów to problem, który istnieje od zawsze, odkąd jest ludzkość, ale w dzisiejszych czasach szczególnie możemy obserwować to. Możemy słyszeć o bardzo niepokojących sytuacjach, kiedy ludzie, podejmując decyzję emigracji, stając się potem imigrantami, narażają swoje życie. W przeciągu minionych 25 lat zginęło w wodach cieśniny sycylijskiej przeszło 20 tysięcy ludzi, szukając nowej ziemi, nowego życia, szukając nadziei. Emigranci kim są?
Emigrant to jest osoba, która opuszcza swój kraj, ale niekoniecznie czasowo, po prostu go, niekoniecznie po to, żeby się osiedlić, tylko opuszcza, wyjeżdża po prostu z kraju.
Często są jakieś konkretne powody, kiedy dzisiaj patrzymy na zachodni róg Afryki, na przykład na Somalię czy na Nigerię, to widzimy, że te powody dotyczą zwłaszcza konfliktów zbrojnych, ale są jeszcze inne przyczyny, kiedy ludzie stają się emigrantami.
Często na przykład ludzie wyjeżdżają za pracą, ponieważ uważają, że zarobki w ich kraju są za niskie.
Tak, ta emigracja zarobkowa, ona jest chyba nam najbliższa, Polakom, bo my emigrujemy, Anglia, Irlandia, Szkocja, Ameryka, teraz coraz bardziej Niemcy, jesteśmy emigrantami, ale często emigrant staje się imigrantem, choć te słowa są bardzo do siebie podobne. Zmiana jednej litery zmienia też znaczenie i pozycję człowieka, który opuszcza swój kraj i idzie gdzieś w nieznane. Imigracja.
Imigracja to wtedy, kiedy osoba opuszcza swój kraj w celu osiedlenia się gdzie indziej. Na przykład, kiedy nie może mieszkać w swojej ojczyźnie, kiedy musi, jest tam na przykład prześladowana, wtedy wyjeżdża, żeby znaleźć swój dom gdzie indziej.
I to jest ten jasny cel, to jest ten jasny, mocny, zdecydowany cel. Ja się chcę osiedlić gdzieś indziej, chcę tam żyć i chcę tam wiązać swoją przyszłość z tą ziemią, z tymi ludźmi, z tą nową, lepszą przestrzenią. Emigrujemy, stajemy się bardzo często, człowiek dzisiaj staje się imigrantem i zwłaszcza te czasy pokazują, że problem imigracji to problem kontynentu afrykańskiego, to konflikty zbrojne, to przede wszystkim państwo islamskie, które powoduje wewnętrzne konflikty, czy to w Afryce Północnej i Północno-Zachodniej, czy też konflikty państwa islamskiego w krajach arabskich, czy to Jemen, czy Syria, czy Egipt. Ten region to region dotknięty emigracją, ale również widzimy emigrację, która coraz bardziej staje się aktywna po naszej wschodniej granicy, na naszej wschodniej granicy, na Ukrainie. To również konflikt zbrojny powoduje, że ludzie będą i chcą emigrować. Chcielibyśmy teraz posłuchać rozmowy, którą specjalnie przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję, na Trudne Sprawy. Jest to bardzo wyjątkowa rozmowa z emigrantem pochodzącym z Gany. Dzięki misjonarzowi księdzu Piotrowi Wojnarowskiemu udało nam się nawiązać kontakt z mieszkańcem Gany, który pokonał Saharę, dotarł do Libii, potem do Maroka i przez morze dotarł do Europy. Dzisiaj mieszka w Hamburgu. Będzie opowiadał o tym, dlaczego wyruszył i co go skłoniło do emigracji, jak wyglądała droga i jak teraz znajduje się i żyje w Europie. Rozmowę tę nagrała i przygotowała Karolina, obecna z nami, a także dokonała tłumaczenia. Posłuchajmy.
Na początku chciałabym zapytać, dlaczego pan musiał opuścić swój kraj?
Zostawiłem swój kraj, ponieważ ciąży na mnie duża odpowiedzialność. Jestem najstarszym dzieckiem w mojej rodzinie, mam młodsze siostry i braci i muszę się nimi zająć. W Ganie trudno dostać pracę, która pozwoliłaby na utrzymanie mojej rodziny. Pracowałem długo i ciężko, próbując pomóc mojej rodzinie, lecz to niewystarczające, więc dlatego zostawiłem mój kraj. Wiedziałem, że kiedy wyruszę do Europy, szanse na zapewnienie utrzymania rodziny będą dużo większe.
Jak dostałeś się do Europy i jak wyglądała ta podróż?
To bardzo trudna i ciężka droga, ponieważ przechodzi przez bardzo niebezpieczne miejsca, jak na przykład pustynię Sahara. Można tam umrzeć przez ogromną ilość słońca, nieludzkie warunki. Tylko niektórzy przez to przechodzą, pozostali umierają. Ja byłem jednym z tych, którym się udało, ale było trudno i naprawdę niebezpiecznie. Tam cierpi się. Cierpiałem przede wszystkim z powodu niedostatku wody pitnej. Było naprawdę źle, nie mogłem spać. Było mi bardzo gorąco. Spędziłem wiele czasu na pustyni.
Lecz także musiałeś przedostać się przez morze.
Tak, z Libii musiałem przedostać się przez morze na małej łódce zrobionej przeze mnie. To też trudne, ponieważ łódź była zrobiona bardzo amatorsko. Była mała i niewygodna. Musiałem cały czas siedzieć przykurczony. To powodowało wyczerpanie i zmęczenie. Wszystko mnie bolało. Bolały mnie nogi. W sposób, który siedziałem, nie dało się nic zrobić. Czasami trudno było utrzymać się na łodzi, kiedy morze było wzburzone. Mogłem utonąć. Niektórzy ludzie ginęli, kiedy się poddawali ze zmęczenia i wyskakiwali do wody.
To naprawdę walka z żywiołem, a teraz jak sobie radzisz? Jak wygląda sytuacja twoja w Europie?
Teraz jestem w Niemczech, w Hamburgu. To była długa droga, żeby dotrzeć tu z Gany. Z Libii dotarłem do włoskiej wyspy Lampedusa. Tam się zatrzymałem. I stamtąd zabrali mnie do dużego miasta. Po Włoszech byłem we Francji, po Francji przyjechałem do Niemiec. Moja sytuacja jest teraz dobra. Nie pracuję jeszcze. Na razie muszę się uczyć. Uczęszczam do szkoły języków obcych. Aby pracować, muszę zdać testy językowe. Chcę zostać kierowcą autobusów, więc muszę znać język tak dobrze, żeby komunikować się z ludźmi.
Czy teraz w Europie zostałeś dobrze przyjęty? I jak tutaj się czujesz?
Jestem szczęśliwy, bo udało mi się. Widzę, że to, co zawsze chciałem zrobić, powoli się spełnia, ponieważ zawsze chciałem być w Europie i teraz jestem. Chcę pomóc mojej rodzinie i wiem, że będę mógł to robić, kiedy zacznę pracę, więc jestem szczęśliwy. Zostałem bardzo miło przyjęty przez ludzi tutaj. Niektórzy chcą się ze mną zaprzyjaźnić. Wiele osób życzy mi powodzenia, abym miał lepsze życie. Lecz jeśli chodzi o rząd, to nie jestem tutaj mile widziany. Prawo nie stwarza nam, jako imigrantom, dobrych warunków. Dano mi jedzenie i miejsce, gdzie mogłem zostać, lecz nie dano mi szansy na dostanie pracy. Miejsca pracy ani żadnego przygotowania do niej. Trudno jest przygotować się do pracy w Europie. To znaczy, że jeśli nie ma się możliwości i przygotowania do pracy tutaj, trzeba wracać skąd się przybyło. Prawo dla imigrantów jest złe. Przez nie ludzie muszą wracać z powrotem. Ja znalazłem tutaj kobietę, z którą założyłem rodzinę i mam z nią dzieci. Dlatego mogłem zostać, ponieważ mam tutaj już rodzinę i dzięki temu mogę się teraz przygotowywać do mojej przyszłej pracy. Dla ludzi z Afryki nie ma praktycznie szans na pracę w Europie, jeśli chodzi o prawo. Ale można spotkać wielu ludzi z otwartym sercem, którzy pomagają.
Słuchają Państwo audycji Liceum Salezjańskiego. Trudne sprawy dzisiaj, temat o tym, czy imigranci znają w Polsce swój dom. Rozmowa specjalnie przygotowana na tę audycję z Emanuelem, pochodzącym z Gany. Czuję się szczęśliwy tutaj i mówił tak bardzo otwarcie i powiedział dlaczego. Dlatego, że wielu braci, wiele sióstr pozostało w Ganie i jest im bardzo ciężko żyć. To emigracja zarobkowa, tak możemy powiedzieć.
Zarobkowa i może też w wyszukaniu nowego życia, lepszego życia, ponieważ w Ganie są naprawdę ciężkie warunki, jeżeli chodzi na przykład pogodowe. Jest często bardzo gorąco, a u nas jest całkiem inny klimat. Można powiedzieć też, że przede wszystkim jest zarobkowa.
Jest to zarobkowa emigracja. Rzeczywiście widzimy, że ta troska o swoich najbliższych, o rodzinę, najstarszy brat i odpowiedzialność.
Mnie ta rozmowa uzmysłowiła, że ci ludzie, którzy podejmują się imigracji, stawiają wszystko na jedną kartę, bo Emanuel wiedział, że może zginąć. Wiele ludzi umiera podczas tej drogi.
Kiedy wiemy, że w tym roku już ponad 1,5 tysiąca ludzi zginęło, utopiło się, to rzeczywiście ogromne ryzyko.
Ten cały... cała ta droga, która wymagała od niego wielkiego wysiłku, to trochę akt desperacji, ponieważ musiał zaryzykować, żeby znaleźć szansę na to, żeby utrzymać swoją rodzinę. Także
no właśnie,
bardzo...
i czy takich ludzi powinniśmy przyjmować w Europie? Zadajemy sobie już od samego początku mocno to pytanie, także zapraszamy Państwa do odpowiadania na naszej sondzie na stronie Radia Rodzina, tak czy nie, ale także zachęcamy do telefonowania. Emanuel z Gany, ogromne ryzyko i poświęcenie. Dzisiaj ma już rodzinę i dzisiaj przygotowuje się do pracy, uczy się języka.
To uzmysłowuje nam, pokazuje, jaki to jest wielki problem właśnie przez to, że człowiek jest gotowy umrzeć, żeby znaleźć lepsze miejsce dla siebie.
Ale faktycznie, kiedy myślimy o tym, kogo on tam pozostawił, kiedy mamy świadomość, że region świata, w którym żyje, jest bardzo ubogi, to ma to uzasadnienie, ma to usprawiedliwienie, można powiedzieć, to, że opuścił swój dom i czuje się tutaj szczęśliwy, bo będzie mógł pomagać swoim bliskim, będzie mógł wysyłać pieniądze, co dzisiaj nie jest żadnym problemem, i poprzez to będzie mógł wspierać swoich najbliższych.
Ale problemem jest to, że nie każdy tak może zrobić. Emanuel mógł zostać dlatego, że założył rodzinę i prawo wtedy pozwala mu zostać i przygotować go do... I często muszą wracać, skąd przybyli.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy imigranci znajdą w Polsce swój dom. Na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl trwa sonda. 53% odpowiadających mówi tak, imigranci znajdą w Polsce swój dom, ale 47% jest temu przeciwnych. To nie jest tak, że my entuzjastycznie chcemy przyjąć imigrantów w Polsce i chcemy dla nich tutaj zbudować drugi dom. Chcemy ich wspierać. Pozostańcie razem z nami, a teraz posłuchajmy kolejne utworu, który zaśpiewa zespół Hurt. Lecę do Irlandii. Utwór, który mówi o imigracji. Lecę ponad chmurami, wolny od przeznaczenia. Wystartowałem dzisiaj rano, a lądowania w planach nie ma. Lecę ponad chmurami. Jestem absolutnie pewien tego, że nic nie wiem.
Na nauk i milion możliwości.
audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Dzisiaj o tym, czy imigranci znajdą w Polsce swój dom. Zapraszamy do słuchania, ale także zapraszamy Państwa do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22. Jeżeli przyjąć imigrantów, to kogo przyjmować? My jako Polacy szczególnie jesteśmy doświadczeni emigracją. Emigrowaliśmy w celach zarobkowych. Emigracja była wtedy, gdy znaleźliśmy się pod zaborami. Przed II wojną światową to niebywałe, że ponad 8 milionów ludzi, co stanowiło 25% narodu żyjącego w kraju, emigrowało. Wyjeżdżaliśmy do Ameryki, do Francji, do Niemiec, do Brazylii, do Argentyny. Obecnie mówi się o tym, że w tym okresie wolnej Polski wyjechało od 2 do 4 milionów. To zdecydowanie mniej, ale emigracja jest nam bardzo bliska. To swoistego rodzaju mocne doświadczenie, które w nas jest.
Naród polski przez wielokrotnie doświadczał tego problemu przez swoje dzieje historyczne, wojny, złą sytuację polityczną, i dlatego Polacy wielokrotnie musieli opuszczać Polskę, wyjeżdżali, żeby żyć po prostu niedoświadczeni wojną, uciekali tam, gdzie będą mogli żyć normalnie w pokoju.
Dużo ludzi nawet próbowało uciekać podczas zaborów, żeby mieć godne życie. Na przykład członkowie mojej rodziny. Mój dziadek urodził się w Francji, pomimo tego, że jest Polakiem. Tylko dlatego, że prababcia wyjechała z nim i z dziadkiem, by zarobić, żeby ich dzieci miały jakiś stan.
No właśnie, i czego to nas uczy? Czego to nas nauczyło, to, że nasi przodkowie emigrowali? Czy my, obdarzeni tym doświadczeniem, jakoś lepiej możemy patrzeć na aktualną sytuację, gdzie wielu ludzi potrzebuje tych krajów, gdzie będą mogli emigrować?
Myślę, że w jakiś sposób to nam na pewno pomogło, bo historia się powtarza i mamy jakieś doświadczenie w ten sposób. Nasz kraj też może lepiej wie, jak postępować w takich sytuacjach.
W jednym z badań, ciekawe co na to powiecie, w którym pytano Polaków o to, kogo najchętniej przyjmowaliby jako emigrantów, zdecydowanie widzimy, że najniższy poziom akceptacji i jednocześnie najwyższy odsetek sprzeciwu jest związany z krajami arabskimi, z wyznawcami islamu. Aż 50%, 55,2% jest całkowicie przeciwnym temu, aby Arabowie, wyznawcy islamu, docierali jako imigranci do Polski. Bardziej skłonni jesteśmy przyjmować tych, którzy emigrowaliby z Białorusi, z Ukrainy. Na nich jesteśmy otwarci i na nich też czekamy.
Z jednej strony to zrozumiałe, ponieważ to jest całkowicie inny krąg kulturowy, zupełnie inna mentalność, ale z drugiej strony to też jest problem do rozważenia, bo nie powinniśmy być całkowicie zamknięci na osoby, które potrzebują pomocy.
Ja sobie tak myślę, czy mamy prawo, jeżeli ktoś żyje w kraju, gdzie jest wojna, bez względu, czy jest wyznawcą hinduizmu, czy Allaha, czy Boga Jahwe, czy mamy prawo powiedzieć, zostań sobie tam i gin, niech twoje dzieci umierają, niech twoja rodzina umiera, nas to nie interesuje, granica będzie zamknięta, nie przyjmiemy ciebie jako uchodźcy z kraju, gdzie toczy się wojna. Czy takie prawo człowiek ma?
Uważam, że nie ma, ponieważ wtedy człowiek decyduje o czyimś życiu, a o czyimś życiu powinien decydować jedynie Bóg. Powinniśmy bardziej być otwarci dla tych, którzy są uchodźcami, chcą uciec od wojny.
Ale Polska z kolei jest krajem chrześcijańskim, a kultura islamu jest bardzo ekspansywna, także mogłoby dojść do wyparcia, kiedy znaczna ilość osób, wyznawców stałaby się islamistami, to wtedy chrześcijaństwo byłoby w mniejszości. Musimy też ustalić pewną granicę.
musimy ustalić pewną granicę. Kogo przyjmować? Co powiedzieli wrocławianie na ten temat? Przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję również sondę. Karolina chodziła po ulicach naszego miasta i pytała o to, czy imigranci znajdą w Polsce swój dom. Posłuchajmy, co mówili wrocławianie dzisiaj na ten temat.
Uważam, że należy pomóc, ale multikulti, że tak powiem, nie wyszło, co widać w Europie, co się nie sprawdziło za bardzo i ta polityka, ale uważam, że jednak należy pomóc, chociaż nie wiem, dlaczego akurat tych z Syrii, bo się mówi chyba, że to dlatego, że to chrześcijanie i nasza taka kultura i krąg, ale powinniśmy jakoś pomagać.
My też emigrujemy za granicę, też nas przyjmują różnie, ale czy nas stać na to, czy damy im pracę, też możemy przyjąć, ale musimy im zapewnić pracę. Prędzej byśmy widzieli też naszych imigrantów z Ukrainy, ze wschodu, tam gdzie kiedyś my mieliśmy tereny. I czy uważam, że należałoby im pomóc. Ale jeżeli chodzi o imigrantów z krajów południowych, to raczej niekoniecznie. Biorąc pod uwagę to, jak ci imigranci są, jak pracują za granicą, powiedzmy we Francji czy gdzie indziej, to nie jest to dobry sposób.
Absolutnie za, tak. Dlatego, że należy pomagać ludziom, którzy są w tragicznej sytuacji. Takie zupełnie bez wyjścia, bez innej możliwości. Oni muszą stamtąd uciekać.
Powinniśmy. Na przykład przyjmując ich do Polski, chyba prędzej do Polski niż na przykład do Francji czy do, nie wiem, Wielkiej Brytanii, bo tam już mają wystarczająco dużo problemów na ich temat. No a w Polsce wydaje mi się, że te parę tysięcy nie zaszkodzi, bo nie mamy po prostu aż takiego problemu jak inne kraje europejskie, więc no, chociażby do Polski, tak. Myślę, że Polskę stać na to i by pokazała, że jednak jest otwarta i odmieniła swoje oblicze i nie byłaby tak ksenofobiczna chociażby i myślę, że powinniśmy jednak pomóc.
Powinniśmy, dlaczego nie? Nie mam nic przeciwko temu.
Gdzieś ich trzeba powieścić. Logicznie, gdzieś muszą trafić, mogą u siebie zostać.
Oczywiście. Sam jestem emigrantem. Demograficznie my się kończymy jako naród. Trzeba trochę świeżej krwi.
Na pewno tak, ale w ograniczonym stopniu. Na nasze możliwości.
Powinniśmy, bo sami byliśmy w trudnej sytuacji i tylu nas wyemigrowało, że jest najlepszy dowód.
No, wie państwo, zdania są podzielone. Jak jest bieda i są uciśnieni przez kogoś, to raczej tak, chyba wszystkich po tutaj można pomieścić w tym kraju, nie? Byleby nie robili nikomu krzywdy.
W jakiejś proporcji tylko. Nie jest swobodny przypływ. Nie sądzę, że jesteśmy przygotowani na przypływ dużej ilości jeszcze. Ani finansowo, ekonomicznie, ani mentalnie.
Dzisiaj w audycji Trudne Sprawy rozmawiamy o imigracji, o tym, czy Polska może być dla imigrantów drugim domem. Również doświadczył emigracji Czesław, który napisał płytę z księgi emigrantów, tom pierwszy, a w niej utwór Owce. Posłuchajmy teraz tego utworu. My owce, źle chowane w Polsce, emigrowaliśmy i zeszli na manowce. My owce, za chwilę powrócimy do sądy.
My owce, źle chowane w Polsce, emigrowaliśmy i zeszli na manowce. My owce, jak zeszła ta dziewczyna i czyja była wina? Może to kokluś, może angina, czy jakaś inna ważna przyczyna, jak schodził na ten chłopak, bo nie na własnych stopach. Ktoś mu pomagał w trudnym schodzeniu, mówił, no dalej, szybciej, tyleniu. My owce, źle chowane w Polsce, emigrowaliśmy i zeszli na manowce. My owce, jak zeszła ta kobieta, co zapadła w letach, czy ona zawsze nie była chora? Z kraju przywiosła w sobie potwora, jak schodził ten mężczyzna, bo to już każdy przyzna, był z tego znany, że kłute rany nosił za życia, pewnie z przepicia. My owce, źle chowane w Polsce, emigrowaliśmy i zeszli na manowce. My owce i wejdziemy w role, które uprawiamy i będziemy dozwonnymi aktorami, rolnikami. My owce, źle chowane w Polsce, emigrowaliśmy i zeszli na manowce. My owce,
my obce, my obce, źle chowane w Polsce. Emigrowaliśmy i zeszli na manowce, my owce, my owce. Źle chowane w Polsce, my owce.
Jesteśmy bardzo podzieleni, jeżeli chodzi o naszą otwartość, gotowość do przyjęcia imigrantów, także nasza sonda, jak i różnego rodzaju sondy przeprowadzane przez specjalne biura, a także grupy badawcze wskazują na to, że 50% Polaków jest gotowych przyjąć imigrantów. Ta druga połowa stanowczo sprzeciwia się. Nasza sonda radiowa, sonda audycji Trudne Sprawy na stronie Radia Rodzina mówi o 53%, które chcą przyjąć imigrantów w Polsce, dając im dom, a 47% jest temu kategorycznie przeciwna. Jaką postawę powinniśmy przyjmować, kiedy Parlament Węgierski usłyszał o tym, że Unia Europejska rozdziela ilość imigrantów na poszczególne kraje Unii Europejskiej? Zdecydowanie sprzeciwiono się temu i powiedziano, że ta propozycja na pewno przez naród węgierski nie będzie zaakceptowana. Żaden imigrant nie będzie mógł tam dotrzeć. W Polsce także są takie osoby, które w sposób jawny sprzeciwiają się temu, abyśmy mieli imigrantów w Polsce. Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy organizują różnego rodzaju manifestacje, w których sprzeciwiają się planom wysłania do Polski nielegalnych imigrantów z Afryki Północnej. Między innymi liderzy tych grup mówią po raz kolejny: jesteśmy wykorzystywani przez Zachód jako kolonia, tym razem eksportuje się do nas problemy, które zachodnie państwa same stworzyły. A jednocześnie widzimy, że Polska w latach 2008-2014 nie przyjęła żadnego uchodźcy. Nikt do nas się nie zwrócił z prośbą, ci uchodźcy do nas nie docierali, ale tak jak zauważa Rafał Baczyński z Instytutu Spraw Publicznych, Polska nie może odmówić zajęcia się uchodźcami. Nie możemy ich pozostawić samych sobie, ponieważ podpisaliśmy i ratyfikowaliśmy konwencję genewską, która nas do tego zobowiązuje. Tak więc jaką postawę mamy przyjmować jako Polacy wobec imigrantów?
Powinniśmy być otwarci i ze zrozumieniem podejść do osób, które do nas chcą się schronić przed trudną sytuacją, a nawet przez sytuację zarobkową, bo uważają, że u nas mogą zarobić więcej niż w swoim kraju.
Jedna pani zapytana w sądzie powiedziała, że musimy im pomóc, ponieważ oni nie mają innego wyjścia, oni muszą stamtąd wyjechać. Jeżeli chcą żyć normalnie, czyli po prostu pracować, założyć rodzinę i mieszkać, no to muszą wyjechać, bo w ich kraju nie mogą tak żyć normalnie.
No właśnie, te parę tysięcy, też ktoś w sądzie mówił, parę tysięcy przyjętych emigrantów w Polsce nam nie zaszkodzi. Na pewno nam nie zaszkodzi. Ja sobie przypominam, tak, Karolina, przed chwilą mówiłaś o tym, nawiązując też do wyników badań, że bardzo jesteśmy niechętni do tego, żeby przyjmować imigrantów z krajów arabskich, tych, którzy wyznają Allaha. Ale ja przypominam sobie XIX-wieczną sytuację z Turcji, kraj islamski. Imigranci polscy docierają też do Turcji i dla nich jest stworzone tam specjalne miejsce, które jest nazwane Polonesku, miasteczko, w którym jest burmistrzem Polak. I to zastanawiające, że w kraju islamskim Polacy znaleźli swoje miejsce. Dzisiaj tam żyje około 350 osób pochodzenia polskiego. Nie jest to jakiś problem, nie są prześladowani, nie są zabijani. Są w tym nowoczesnym państwie tureckim akceptowani i przyjmowani, mimo tego, że to inna kultura, inny kraj. No właśnie.
To zastanawiające, że właśnie od XIX wieku cały czas ta wioska istnieje i ostatnio też wyszła decyzja rządu tureckiego, który jest muzułmański, że pierwszy raz od 92 lat wydali pozwolenie na zbudowanie kościoła katolickiego w Stambule. Także to też jest pewien krok, który pokazuje otwartość na chrześcijan. Także myślę, że...
To właśnie, ale my podnosimy takie larum i takie ogromne niepokoje i kategoryzujemy, gdzie miłość chrześcijańska nie jest kategoryzowana. I stawiamy bariery, mówimy tych ludzi, którzy cierpią, którzy doświadczają głodu, doświadczają cierpienia, są wyznawcami Allaha, nie możemy przyjąć. Niestety, sorry, ale jesteście innej wiary, musicie tam zostać, musicie tam ginąć.
Robimy tak jedynie dlatego, że z wyznawcami Allaha przede wszystkim kojarzą nam się ataki terrorystyczne, bo często właśnie o nich się mówi i że to islamiści robią i tylko to nam się kojarzy, gdy usłyszymy o ich wierze. Nie zdajemy sobie sprawy, że oni mogą żyć tak jak my i po prostu chodzić do kościoła tak jak my i po prostu przeżywać to tak jak tak bardzo w pokojowy sposób.
No jest to jakieś niebezpieczeństwo, jest to jakiś niepokój, który gdzieś w nas może istnieć. No właśnie, ale jeżeli myślimy o tych, o dzieciach, które na przykład i o rodzinach.
Właśnie oni mogą też nam pomóc, bo Europa zmaga się z problemem niżu demograficznego, a kultura islamska zakłada wielodzietne rodziny, także to by wspomogło naszą demografię.
Kościół katolicki, nasz kościół, szczególnie papieska rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, ta rada napisała specjalny dokument Erga Migrantem Caritas Christi, miłość Chrystusa wobec emigrantów. I w tym dokumencie bardzo dokładnie jest zapisane to, jak my powinniśmy jako chrześcijanie przyjmować emigrantów. Między innymi taki kazus mówiący o przyjmowaniu migrantów muzułmańskich. Czytamy, należy przyjąć postawę ewangelizacyjną, pielęgnować wspólne wartości i wyjaśniać różnice.
No, ja się z tym zgadzam. Powinniśmy w jakiś sposób też pomagać osobom z kręgu kultury muzułmańskiej, kiedy są w potrzebie.
Mamy wiele wspólnego właśnie. Ta instrukcja mówi o pielęgnowaniu wspólnych wartości, o wyjaśnianiu też różnic, a więc o takim sporze intelektualnym, ale też poszukiwaniu właśnie porozumienia i współistnienia, co na pewno mogłoby być możliwe. My mamy też ten przykład wyznawców islamu w postaci Tatarów, którzy żyją w Polsce północno-wschodniej i którzy też gdzieś dotarli, którzy też mają inną religię, a zupełnie swobodnie, dobrze zaakceptowali naszą kulturę, naszą polskość i nie stanowią dla nas jakiegoś zagrożenia, wręcz przeciwnie, ubogacają naszą kulturę, nasze życie.
Może to też jest sposób na rozpoczęcie dialogu i zażegnanie konfliktów.
Może jest to właśnie też początek do tego, żeby łamać te stereotypy. Jednakże te niepokoje istnieją. Zapytamy o to naszego pierwszego eksperta. Jest nim pani doktor Monika Bartoszewicz, która ukończyła studia w kierunku stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także ukończyła Uniwersytet Świętego Andrzeja w Szkocji. Swój doktorat, który pisała, poświęciła zagrożeniom terrorystycznym stworzonym przez europejskich konwertytów na islam, ale także i publikuje wiele cennych prac. Za pracę akademicką została nagrodzona prestiżową nagrodą Russell Trust Award. Aktualnie pracuje w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Witam panią dr Monikę Bartoszewicz z Centrum Myśli Jana Pawła II. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Rozmawiamy w naszej audycji Trudne Sprawy we Wrocławiu w Radio Rodzina o migracji. Szczególnie zadajemy sobie dzisiaj to pytanie, czy emigranci znajdą w Polsce swój dom. Pani doktor, pani nie tak dawno w jednej z medialnych wypowiedzi mówiła o tym, że chrześcijan uciekających z terenów Syrii, ale i Iraku powinniśmy przyjmować na pierwszym miejscu. Chrześcijanie nie mają żadnej szansy na to, żeby tam przeżyć, dlatego oni są najważniejsi. Czy powinniśmy przyjmować imigrantów?
Powinniśmy przyjmować imigrantów, natomiast decyzja taka musi być podejmowana, biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia i szanse, jakie taka decyzja stawia przed państwem polskim. I tutaj na pierwszy plan wybija się kwestia zagrożenia bezpieczeństwa z tym związana. I druga rzecz to jest możliwość asymilacji i wpływ, jaki taka mniejszość, którą przyjmiemy, będzie wywierała na szersze społeczeństwo polskie.
Ktoś gdzieś powiedział, że Polacy są o wiele bardziej bogatsi w doświadczenie w przyjmowaniu imigrantów, bo bardzo mocne doświadczenie ma Francja i Niemcy, szczególnie patrzymy na Niemców, którzy przyjmowali Turków tak licznie i też próbowali przez tyle lat integrować ich w swojej społeczności, co okazywało się i okazuje się bardzo trudne. No właśnie, te pytania, czy uda się zintegrować i stworzyć taką przestrzeń życia dla imigrantów, że oni będą dla nas bezpieczni, ale też będą się dobrze czuli i będą w naszym kraju mogli się rozwijać.
Powinniśmy tutaj patrzeć nie tylko na przykład niemiecki, ale brać pod uwagę szersze procesy, które zachodzą w całej Europie Zachodniej, w takich krajach jak Francja, Holandia, ale także na południu naszego kontynentu, w Hiszpanii czy we Włoszech. I widzimy wyraźnie, że czynniki ekonomiczne to są tak naprawdę czynniki drugorzędne, gdyż taka integracja zachodzi przede wszystkim na poziomie aksjologicznym, czyli mówiąc kolokwialnie, na poziomie wyznawanych wartości. I tutaj ponownie widzimy, że wspólnoty chrześcijańskie to są takie wspólnoty, które łatwiej będą się integrowały z szerszym społeczeństwem, ponieważ one wyznają dokładnie ten sam system wartości, który jest obecny w Europie, zbudowanej na dziedzictwie judeochrześcijańskim.
No tak, i to jest zdecydowanie łatwiejsze, kiedy łączy nas wiara i kiedy Chrystus, można powiedzieć, jest tym, do którego wszyscy się zwracamy i który porządkuje hierarchię wyznawanych wartości, ale także i hierarchię wartości, które są w życiu społecznym. A co myśleć o wyznawcach islamu? Przecież są też takie regiony dzisiaj w świecie, Bliski Wschód, cały wschodni róg Afryki, Somalia przecież i te miliony ludzi, którzy czekają na brzegu morza, aby przedostać się czy to do Włoch, czy do Hiszpanii. Ludzie, którzy pochodzą właśnie z islamu. Jak powinniśmy o nich myśleć? Ostatnio też słyszałem taką teorię, czy ta masowa migracja nie jest przypadkiem sztucznie wywołanym tworem przez tych, którzy dowodzą państwem islamskim, po to, żeby jak największą ilość osób przepchnąć i doprowadzić do Europy, aby tam ci, którzy walczą w państwie islamskim, właśnie w taki skryty sposób dotarli do Europy i, można powiedzieć, rozsadzali Europę, chrześcijaństwo od środka. Co o tym powinniśmy myśleć?
Powinniśmy to brać pod uwagę i na pewno nie powinniśmy tego zbywać na zasadzie teorii spiskowych, gdyż to są doniesienia potwierdzone ekspertyzami i doniesieniami, które płyną prosto z takich krajów jak na przykład Libia. O tym, że państwo islamskie kontroluje przepływ ludności, ten nielegalny szmugiel, w cudzysłowie, ludzi do Europy, mówią otwarcie doradcy rządu libijskiego. Oni mówią o tym, że państwo islamskie lokuje strategicznie swoich bojowników, którzy potem przedostają się do Europy. A my musimy pamiętać, że dla służb europejskich, dla rządów europejskich niemożliwe jest oddzielenie normalnych, w cudzysłowie, emigrantów czy uchodźców od tych właśnie bojowników, którzy są wysyłani w charakterze takich przyczółków do Europy. I tutaj przykładem jest chociażby jeden z uczestników ostatniego ataku terrorystycznego w Tunezji, któremu do Europy udało się przedostać dwa razy. To tylko pokazuje nie tylko skalę tego procesu, ale też łatwość przedostania się na brzeg europejski.
Czy w związku z tym powinniśmy kategorycznie stworzyć taki system nieprzyjmowania imigrantów z krajów arabskich, wyznawców islamu? Czy jakiś...
Powinniśmy na pewno wypracować zasady, które pozwolą na to, aby uniemożliwić przedostawanie się osób żywotnie zainteresowanych prowadzeniem działań wojennych czy dokonywaniem aktów przemocy politycznej na terytorium Europy. My wiemy z odezw kalifa al-Baghdadiego oraz osób będących blisko niego, że jest planem państwa islamskiego przeniesienie konfliktu na terytorium Europy. Nie możemy tego zbywać jako tylko i wyłącznie chwytu propagandowego. Musimy brać pod uwagę to, że państwo islamskie jest tutaj bardzo poważne, jeżeli chodzi o nakreślanie takiej strategii. I umożliwienie masowej emigracji, rozmieszczanie takich emigrantów we wszystkich krajach europejskich jest czymś, co sprzyjałoby czy sprzyjało będzie tak naprawdę realizacji takich planów. To trzeba brać pod uwagę. To są kwestie związane bezpośrednio z zagrożeniem danego kraju, ale też z zagrożeniem, które obejmują całą Europę.
Na pewno jest to niebywale trudne zadanie dla tych, którzy rządzą współczesną Europą, dla także polskiego rządu, abyśmy z jednej strony nie byli całkowicie zamknięci, ale też żebyśmy dbali o własne bezpieczeństwo i o własną tożsamość. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Posłuchajmy utworu Dawida Podsiadło, Nieznajomy. Jak to możliwe, że ktokolwiek ufał mi, pozornie szczery, lecz nigdy, tak jak dziś, to samo miejsce, ten sam zmęczony strach wśród tłumu ludzi, odbijam się od dna. Imigranci to też ludzie, którzy tracą zaufanie, którym nikt nie ufa. Pozostańcie z nami, za chwilę powrócimy do rozmowy z panią doktor, która mówiła o migracji.
Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza, jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Nieznajomy, nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają. Żegnaj nieznajomy. Już nie chcę twoich rad.
Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? To pytanie zadajemy sobie, ale i Państwu w sądzie, która trwa na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. 53% mówi tak, przyjmujmy imigrantów, 47% mówi nie. Przed chwilą wypowiedź naszego eksperta, pani doktor Monika Bartoszewicz, mówiła o tym, z wielkim niepokojem zachęciła nas do tego, abyśmy naprawdę nie bagatelizowali tego problemu, że wraz z wielką falą imigrantów z Afryki Północnej do Polski mogą docierać ci, którzy będą stanowili realne zagrożenie. Dzisiaj, w tej chwili nad brzegiem Morza Śródziemnego w Libii czeka ponad 500 000 ludzi gotowych wyruszyć w drogę przez morze do Europy. Wśród tych ludzi też są ci, którzy z państwa islamskiego chcą dotrzeć, chcą zburzyć, chcą zniszczyć Europę.
No, skoro badania ukazują, że państwo islamskie ma zamiar przenieść konflikt na teren Europy, jest to poważny problem, ale rozwiązanie, które zaproponowała pani doktor, to ustalenie zasad, które pomogą jakby skontrolować tych imigrantów, ustalą zasady, które ustalą, ile ich, jaką ilość ich przyjmować i w jaki sposób. Myślę, że to jest dobry pomysł, który mógłby realnie pomóc.
No właśnie, bo tak trudno, może łatwo, tak najłatwiej jest stworzyć takie surowe granice. Nikogo nie przyjmujemy, żadnej osoby, która jest z kraju arabskiego, bo jest potencjalne zagrożenie terroryzmem i niebezpieczeństwem. Jednakże ci imigranci są ludźmi, którzy przecież potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, potrzebują miłości. Tak więc jaką postawę wobec nich przyjmować?
Powinniśmy być na nich otwarci, ale też tak jak pani doktor zauważyła, powinniśmy mieć świadomość, że może się stać coś nieoczekiwanego, co będzie dla nas niebezpieczne.
Może się stać coś niebezpiecznego i może to być wielką, trudną niespodzianką. Kiedy czytamy dekret o apostolstwie świeckich, w nim przypomniane jest, działalność charytatywna może i powinna być dziś ogarniać swoim zasięgiem wszystkich, bez wyjątku ludzi i wszystkie potrzeby. Ta miłość powinna dotyczyć wszystkich. Jest we Wrocławiu taka wspólnota charyzmatyczna, która pięknie odczytuje charyzmaty Ducha Świętego, zwłaszcza ten najważniejszy, bez którego można by było powiedzieć, wspólnota nie ma sensu, to nie jest wspólnota chrześcijańska, a więc charyzmat miłości. I ta wspólnota podjęła decyzję we Wrocławiu, podjęła decyzję związaną z przyjęciem imigrantów z Syrii, imigrantów i rodziny chrześcijańskiej. Wspólnota Hallelujah. Posłuchajmy teraz rozmowy i jak mówi o tej otwartości, o tej decyzji jeden z liderów tej wspólnoty, Tomasz Piechnik, który opowie, dlaczego zdecydowali się i jak zamierzają otoczyć opieką ludzi, którzy dotrą z Syrii do Europy.
Dlaczego zdecydowaliście się na przyjęcie rodziny z Syrii?
Dlatego, że to jest owoc naszej modlitwy i takiej solidarności z tymi, którzy dzisiaj cierpią za wiarę, którzy są doświadczani bardzo boleśnie, to całe rodziny, którzy są zabijani. No i dlatego nie chcemy być bierni wobec takiej sytuacji, kiedy tysiące ludzi, około 40 tysięcy osób oddało życie za wiarę w ostatnim czasie właśnie w Syrii. Chcemy po prostu czynnie wziąć w tym udział w takim dziele solidarności.
A w jaki sposób się przygotowujecie do przyjęcia tej rodziny?
Na wiele sposobów. Przede wszystkim współpracujemy z fundacją, która organizuje przelot, wizy i wszystkie formalności, żeby ta rodzina konkretna, którą mamy się zająć, mogła się znaleźć w Polsce. A ponadto tutaj organizujemy nocleg dla tej rodziny, właśnie mieszkanie. Chcemy się zająć, pokazać im miasto, znaleźć pracę, nauczyć języka, więc to jest zaangażowane, myślę, około 20 osób, które się będą zajmować też każdego dnia, przynajmniej na początku, tymi osobami.
Czyli uważacie, że Polska powinna przyjmować imigrantów?
Najlepiej by było, jakby państwo islamskie i inne organizacje dały spokojnie mieszkać tym osobom w ich kraju. Natomiast jest taka sytuacja, że teraz no, jest pytanie, czy właśnie no, godzimy się na to, żeby te osoby umierały, bo mają możliwość ucieczkę z kraju, no i schronienie w innym kraju, czy właśnie oddanie życia, prawda? To jest, wiele osób już oddało życie, to są często rodziny już pokaleczone, gdzie brakuje jednego czy drugiego członka rodziny. Natomiast tutaj trzeba sobie zadać pytanie właśnie o to, no, co jest dobre. My mamy przeświadczenie, to wynika gdzieś z naszej modlitwy i z pragnienia serca, że chcemy tych ludzi przyjąć tutaj. Mhm.
Czyli ta działalność będzie rozszerzana, czy w jakiś sposób, jak się powiedzie, ten projekt będziecie kontynuować to dzieło?
Nie wiem, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest dla nas nowa sytuacja. Zobaczymy, co Pan Bóg, jak Bóg zadziała w tym wszystkim, jaki będzie owoc, jakie to są rodziny, czy podołamy temu. Może się i inni też otworzą. Trudno teraz cokolwiek więcej zadeklarować. No chcemy zobaczyć, na ile mamy siły.
Chciałabym jeszcze zadać takie trudne pytanie. Czy przyjęlibyście Państwo rodzinę, która na przykład nie byłaby chrześcijańska, na przykład muzułmańską?
Tutaj akurat to jakoś mamy na sercu przede wszystkim pomoc chrześcijanom, jako że czujemy, prawda, jedność, jesteśmy jednego ducha, wyznajemy tą samą wiarę. Natomiast kwestia, wydaje mi się, przyjęcia rodziny innego wyznania religijnego, to raczej na ten czas nie to, żebyśmy nie mieli podawać pomocy i dłoni komukolwiek, kto jest potrzebujący, ale raczej ci bracia, no można powiedzieć, nasza rodzina w Panu Jezusie jest w potrzebie. I no i chcemy się otworzyć. Natomiast no to jest inna kwestia, to jest kwestia innego rozeznania, co to była za rodzina, prawda? Muzułmaninowi nierówny, i to jest też cała paleta osób, które są, można powiedzieć, mniej lub bardziej radykalne. Więc tutaj na pewno byśmy mieli problem czymś takim i z takim rzeczywiście zaangażowaniem, dlatego że to właśnie muzułmanie nas mordują i zabijają. I to jest ten problem, prawda? To nie tak, że wszyscy, bo absolutnie, no to są ekstremalne grupy, które to robią. Natomiast no byłby to problem dla nas, zaakceptowanie czegoś takiego, bo to dosyć, że inna kultura, to jeszcze inna religia. To już jest naprawdę, nie wiem, jakbyśmy mieli się za to zabrać.
Dziękuję bardzo za tą krótką rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem i dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc.
Polska przyjmie 60 chrześcijańskich rodzin z Syrii. Jedna z nich trafi do Wrocławia dzięki wspólnocie Hallelujah. Ta rozmowa bardzo rzeczowa i piękna, trzeba powiedzieć. Otwartość na imigrantów. Czy oni znajdą w Polsce swój dom? Na pewno tak. Ale widzimy, że nasze nastawienia do imigrantów są bardzo różne.
Tak, to prawda. I bardzo mi się spodobało to, że ta decyzja jest poparta modlitwą, czyli wynika z potrzeby serca i ta pomoc jest przemyślana. Jest to też także duże przedsięwzięcie, bo tak jak przedstawiciel wspólnoty powiedział, pracuje nad tym sztab ludzi, 20 osób zaangażowanych w przyjęcie jednej rodziny. To naprawdę dużo i to sprawi, że będą się czuli tutaj jak w domu.
Staramy się pomagać przede wszystkim osobom, jak pan Tomasz zauważył, że chcemy pomagamy jak na razie osobom, które są z nami pojednani jedną wiarą. Po prostu, że są naszymi braćmi w wierze w Jezusa. Ale zauważył, mówił też, że nie można zamknąć się na pomoc innym wiarom. Ale zauważył sam fakt, że muzułman, jeżeli chodzi o muzułmaninów, byłby przy tym lekki problem. Zależy, jaka rodzina by do nas trafiła.
Na pewno ta piękna otwartość na rodziny chrześcijańskie, ale też to słowo związane z tym, że możemy przyjmować wyznawców islamu, to dobry znak, to głębia naszej chrześcijańskiej miłości, której nauczył nas Chrystus, która to miłość nie była selektywna, nie była miłością przebierającą, ale miłością pomagającą potrzebującym. Będziemy powoli kończyli naszą audycję. Czas bardzo szybko mija. Dzisiaj mówiliśmy o tym, czy imigranci znajdą w Polsce swój drugi dom. I na koniec chcielibyśmy przywołać obraz naszego papieża Franciszka, który w lipcu 2013 roku wyruszył statkiem na wyspę Lampedusa na Morzu Śródziemnym. Podczas to, której wizyty papież oddał hołd 20 tysiącom imigrantów z Afryki, którzy w ciągu ćwierć wieku utonęli w drodze do Italii. Tam papież sprawował Eucharystię i tam papież modlił się. Tam również papież powiedział te bardzo znamienite i ważne słowa, które dedykował wszystkim Europejczykom, wszystkim chrześcijanom. I mówił zaskakująco tak. Prosimy o przebaczenie za obojętność wobec wielu braci i sióstr. Prosimy o przebaczenie za tych, którzy się od nich odwrócili, zamknęli się swoim dobrobycie, wywołującym znieczulicę. Prosimy o przebaczenie za tych, którzy swymi decyzjami podejmowanym w wymiarze światowym stworzyli sytuację prowadzącą do tych dramatów. Przebaczenie. Papież prosi o przebaczenie wobec imigrantów z Afryki. Ich prosi, żeby nam przebaczyli.
I zwraca uwagę na to, że człowiek jest obojętny, bo nas ten problem nie dotyczy. Ale kraje, które są na tyle rozwinięte jak Polska w swoim rozwoju cywilizacyjnym i w miarę stabilnej sytuacji, powinny pomóc i nie powinny być obojętne.
Choć jest, tak jak słyszymy, tak jak zauważyliśmy w dzisiejszej audycji, wielu ludzi, którzy mają wielki opór, niechęć, a także stanowczy sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów, zwłaszcza tych z islamu do Polski. Widzimy, że też wielu ludzi się otwiera i zaczyna rozumieć ten problem inaczej. Polska jest krajem, który będzie uczył się przyjmowania imigrantów. Powinniśmy o tym dużo rozmawiać. Powinniśmy o tym rozmawiać w szkołach, powinniśmy o tym rozmawiać w naszych domach. Powinniśmy zadawać sobie te podstawowe pytania, czy przyjmować ich, jeżeli tak, to w jaki sposób. My nie jesteśmy krajem, który w ostatnich latach przyjmował imigrantów. Nie mamy tego doświadczenia, ale istnieje ogromna potrzeba. Tak jak słyszeliśmy i tak jak wiemy, tylko w tym roku do Europy dotarło przeszło 36 tysięcy ludzi, z tego ponad 1,5 tysiąca zginęło w drodze do Nowego Świata, do Europy. Człowiek dzisiaj na świecie cierpi, przeżywa wojnę, przeżywa niedostatek, brakuje mu pracy, chleba, brakuje mu potrzebnych środków do życia. Ludzie są prześladowani za wiarę, chrześcijanie muszą uciekać. Czy możemy być wobec nich obojętni? Audycja Trudne Sprawy dobiegła już do końca. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział. Zapraszamy na naszą audycję za 2 tygodnie. Tę audycję dla Państwa prowadziła grupa radiowa Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Karolina.
Dobranoc.
I również Patrycja.
Dobranoc.
A także ksiądz Jerzy Babiak. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i niech na koniec zaśpiewa dla nas Justyna Steczkowska, utwór Terra. Rodzimy się z kości i krwi, drobni jak pył w skali wszechrzeczy i chcemy żyć, jak długo się da, a los, jeśli zły, niech omija nas. Niech zły los omija wszystkich imigrantów, niech docierają do tych, którzy mają otwarte serce, którzy chcą im pomóc. Szczęść Boże i dobrej nocy. Błękitne oko w kosmicznej zupie.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.